Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Już po pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy? Przekonamy się, że nawet w czasie zbrojnego konfliktu między Rosją i Ukrainą niektóre polityczno-medialne gwiazdy, główne źródło problemów świata, widzą w innym kraju, czyli w Polsce.
W drugiej części Echa Salonów przedstawimy oficjalne i nieco mniej oficjalne reakcje polityków na doniesienia z Ukrainy.
A na koniec naszej audycji?
Rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z dr Jolantą Hajdasz, szefową Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych w dniu rosyjskiego ataku na Ukrainę szarżę skierowaną przeciwko zupełnie innemu krajowi przeprowadziła poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. Z Borysem Budką zaczynamy spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego na temat praworządności i konsekwencji pseudo-orzeczenia Trybunału Przyłębskiej dotyczącego wyższości prawa polskiego nad europejskim. Magister donosiciel, zamiast wyczerpującego obradowania na europejskich salonach, zasugerował pani poseł piosenkę Nie pij wódki ani wina, kup se rower, Ukraina.
Nie pij wódki, nie pij wódki, brat. Nie pij wódki, nie pij wódki, brat. Nie pij wódki, nie pij wódki, brat. Choćby zawalił się świat, co, nie pij wódki.
Remigiusz Remig-Volt napisał: wymowny symbol. W dniu agresji Rosji na Ukrainie opozycja razem z Komisją Europejską dyskutują na temat Polski, a raczej atakują demokratyczny kraj. Adela Rock posunęła się nieco dalej i poradziła dwójce posłów. Poproście, aby Putin wkroczył do Polski. Nie możemy się tak stresować tym czekaniem. Niemcy wam pomogą. Mimo krytycznej oceny słów poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz, twitterowicz Pan Elementarz próbował ją pocieszyć. Pani nie potrafi odróżnić rzeczy ważnych dla Polski od nieważnych, korzystnych od szkodliwych. Podobnie miał kiedyś mój kuzyn Marian. Niczego nie rozumiał przez całe życie i nagle mu się odmieniło. W jedną noc przeżył 5 lat i zmądrzał.
Lecz nagle Marian ze schodu wstał i całkiem mu się pozmieniał świat.
Dorota Dora 91809501 nieco dziwiła się dwójce posłów. Cały świat zajmuje się agresją Rosji na Ukrainę, a wy tym, żeby szkodzić Polsce? Łowca lemingów analizował. Widzę pewną analogię do mieszkańców Doniecka, radośnie witających armię Putina. Kali 82039054 przypomniał. Wojna się zaczęła na Ukrainie. Zamierzacie Niemców wprowadzić od zachodu? Czy jednak utrata suwerenności przez Polskę mogłaby być celem naszych polityków? Taką sugestię poparł jedynie Hasling K. Wolność? Po co wam wolność? Macie przecież tyle pieniędzy.
Wolność. Po co wam wolność? Macie przecież tyle.
Idąc śladem poseł Gasiuk-Pihowicz, Zbigniew Kozłow połączył tematykę wojenną z Trybunałem Sprawiedliwości. W związku z aneksją przez Rosję części Ukrainy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałoży na Polskę 10 milionów euro kary za każdy dzień istnienia Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej. A Twitus Andronikus próbował się upewnić i pytał posłów: dla was prawo unijne jest ponad polskim? Na koniec Andrzej Gramza, Andik62, przypomniał pani poseł, że jeszcze do niedawna ktoś mówił w polskim parlamencie: nikt nie ma prawa oceniać wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Kto to mógł być? Poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz nie odpowiedziała. Być może nie rozpoznała głosu z nagrania.
Żaden organ konstytucyjny ani urząd nie ma prawa w Polsce do oceny merytorycznej wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Nikt nie ma prawa oceniać, czy ten wyrok zapadł zgodnie z prawem, czy skład sądu był prawidłowy, czy nie. Nikt nie ma prawa kontrolowania, czy ten wyrok spełnia jakiekolwiek wymogi. Czy w jego ocenie jest opinią, czy jest konkluzją ze spotkania towarzyskiego.
Echo salonów.
Jak dzisiejsze wydarzenia na Ukrainie oceniają polscy politycy? Zapytaliśmy o to m.in. posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Mosińskiego.
Jesteśmy solidarni z Ukraińcami. Doskonale wiemy, co to znaczy zostać napadniętym przez obce mocarstwa. Przeżywaliśmy to w roku 1939, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Mówię o Niemcach hitlerowskich i sowieckiej Rosji. Gdyby wolny świat zareagował stanowczo w roku 2014, kiedy dochodził do aneksji Krymu, dzisiaj by tej sytuacji pewnie nie było. Niestety mamy to, co jest, czyli wojnę Rosji z Ukrainą.
Bezpieczeństwo Polaków i wsparcie dla Ukrainy to priorytety, pod którymi podpisują się główne siły polityczne naszego kraju, mówi poseł Jakub Rutnicki z Platformy Obywatelskiej.
Jest to sprawa bardzo poważna. Po II wojnie światowej nie było takiej sytuacji, więc jesteśmy zdeterminowani przede wszystkim do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom, ale też maksymalnie wspierać Ukrainę na forum europejskim, światowym. No i przede wszystkim móc pomagać tak na bieżąco, bo przecież zdajemy sobie sprawę, ilu Ukraińców mieszka w Polsce, ile Ukraińców zostawiło rodziny i musimy w tym momencie być z nimi.
Podobną diagnozą sytuacji na Ukrainie podzielił się z nami senator PSL Jan Filip Libicki.
Tym się kończy pobłażliwość czy nierozumienie agresywnej polityki Rosji i Władimira Putina, o której Rosja i Władimir Putin mówili przecież dość otwarcie od wielu lat. Mam nadzieję, że te smutne doświadczenia, po pierwsze, naród ukraiński przetrwa i będzie dalej wolnym i niepodległym narodem, a po drugie, że to obudzi kraje Zachodu i kraje całego cywilizowanego świata, jakim zagrożeniem jest dzisiaj Federacja Rosyjska.
Jaka powinna być rola Polski w rozmowach europejskich i światowych przywódców na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę? Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski.
Prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki są w bieżącym kontakcie z prezydentem Zelenskim oraz z władzami Ukrainy, a także z naszymi partnerami z NATO i z Brukseli, z Unii Europejskiej. Jest jasne, że rola Polski jest tutaj rolą szczególną jako sąsiada Ukrainy, jako państwa, które czuje szczególną odpowiedzialność za sytuację polityczną, za bezpieczeństwo w tej części Europy.
Polscy politycy z reguły domagają się znacznie bardziej dotkliwych sankcji ekonomicznych wobec Rosji niż postulują to państwa Europy Zachodniej. Takie jest też zdanie posła Konfederacji Michała Urbaniaka.
Co do sankcji na Rosję, tak, one powinny być dotkliwe. No, nie powinno wyglądać to tak, że teraz może sankcje będą na Nord Stream 2, ale już nie wiadomo, czy na przykład będą sankcje na obsługę SWIFT, która też powinna mieć miejsce, ponieważ to dzisiaj od dolara zależy wiele, jeśli chodzi o wymianę handlową i od tego, że właśnie oparte na technologii SWIFTowej wymiana pieniądza dostępna jest w Rosji, co mogłoby też Rosję zmusić tutaj do pewnych ustępstw.
Wojenny scenariusz na Ukrainie nie zaskoczył polskich polityków. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Bartosika był jednak niespodzianką dla przywódców państw zachodnich.
Myśmy dużo wcześniej przewidywali taką sytuację, mówię o Nord Stream 2, Nord Stream 1, gdzie przecież środki finansowe, które jak widzimy są wykorzystywane na cele wojenne, imperialne Rosji płynęły z Zachodu i cieszymy się z tych wszystkich działań, z jedności Zachodu, NATO, Unii Europejskiej, ale niestety te działania są zbyt późne. Putin realizuje swoje imperialne plany w XXI wieku, napadł na niepodległe, wolne państwo.
Z opinią o konieczności zdecydowanych działań wobec agresorów zgadza się także poseł lewicy Katarzyna Uberhan.
To sytuacja bez precedensu, która od 1939 roku nie miała miejsca. Deklaracje solidarności, wsparcie dla Ukrainy, oczywiście, że tak, ale słowa to za mało. Ze słowami muszą iść konkretne czyny, konkretne rozwiązania.
Czy można mieć nadzieję na szybkie zażegnanie konfliktu? Według wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego droga do pokoju na Ukrainie będzie bardzo długa.
Moim zdaniem niestety jest to początek dopiero. Początek bardzo krwawej wojny, tyranii z wolnym światem. Wolnym światem wysuniętym bardzo mocno na wschód jest Ukraina. No i teraz wielkie zadanie dla polityków świata zachodu, aby wymusić na Putinie zaprzestanie tych ataków. To znaczy te sankcje, które były pierwotnie zastosowane po uznaniu niepodległości Ługańska i Doniecka, one tylko i wyłącznie niestety moim zdaniem ośmieliły Putina do dalszych działań.
Rozmowa w trzy słowa.
Dobry wieczór, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
Jak mamy się poruszać w tej przestrzeni mediów społecznościowych właśnie w tej dobie szeroko rozchodzącego się chaosu informacyjnego?
Myślę, że jednej prostej recepty na to nie ma. Natomiast ważne jest, by zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy przedmiotem właśnie tej rywalizacji, tej wojny informacyjnej. I nie jest to tylko taki prosty zalew informacji płynący z wszelkich możliwych kanałów komunikowania masowego obecnie, tylko coś więcej. Istotne jest, kto jest źródłem danego komunikatu, kto jest nadawcą danego przekazu. I trudno to dzisiaj tak naprawdę zidentyfikować i odróżnić, myślę, że każdemu z nas. Bardzo trudno jest po prostu weryfikować na bieżąco informacje, które pojawiają się czy to w sieci, czy też w różnego rodzaju mediach, w sytuacji, kiedy wydarzenie goni wydarzenie, kiedy tak naprawdę nie ma się gdzie zwrócić, bo tak dużo jest też informacji, które celowo zaśmiecają ten przekaz internetowy. Więc w mojej ocenie najważniejsze jest zdawać sobie z tego sprawę, że jesteśmy przedmiotem wojny informacyjnej, która toczy się od wielu, już nie tylko tygodni, ale od wielu lat. Rosja jest tutaj absolutnie liderem, jeśli chodzi o naszą część Europy, bo już od dawna obserwatorzy konfliktu na Ukrainie podkreślają, że po prostu rosyjskie budowy, według której obecny konflikt na terytorium Ukrainy jest sprowokowany przez kraje zachodnie, a nie Rosję czy Białoruś. I w ten sposób myśli bardzo wiele osób w Rosji. Co drugi Rosjanin, to są już badania sondażowe, które po prostu są potwierdzone, co drugi Rosjanin jest przekonany, że właśnie za ten obecny konflikt odpowiadają kraje NATO i kraje Europy Zachodniej, kraje w ogóle zachodnie, prawda, że tak samo jak na konflikt, że cofnę się o kilka tygodni, konflikt na granicy polsko-białoruskiej, odpowiedzialna jest Polska, a nie Białoruś czy Rosja i tak dalej, i tak dalej. Właśnie na Ukrainie. Tutaj bardzo wyraźne jest podkreślenie tego, że narzędzia w tego typu wojnie to nie jest tylko prosta informacja kłamstwo, fałsz. Ogromną rolę odgrywa telewizja, przygotowywane przez bardzo sprawnych różnego rodzaju pracowników tego typu mediów, filmy, reportaże, które pojawiają się właśnie w sieci, ilustrujące po prostu korzystne na przykład z punktu widzenia rosyjskiego działania czy zachowania. Na ten moment musimy sobie zdawać sprawę, że trzeba czekać i troszeczkę potrzeba czasu, chociaż kilku godzin, by weryfikować pewne informacje, bo mogą być niesprawdzone treści, niesprawdzone wydarzenia, mogą się pojawiać wręcz mylne po prostu informacje. W mojej ocenie trzeba szukać relacji na przykład w Polsce, w tych mediach, które mają tam w innych miastach ukraińskich swoich korespondentów. Tych mediów wcale nie jest mało. Polscy dziennikarze naprawdę nie boją się tego typu wyjazdów. Wyjeżdżali jako korespondenci, byli tam już też od wielu lat. Jest tych nazwisk już naprawdę sporo.
Sama w sobie stanowi broń w konflikcie, a dwa, że ta klikalność niektórych mediów jest dla nich tak ważna, te wpływy z reklam, że podają wręcz komunikaty na przykład tych donieckich republik ludowych, samozwańczych czy ługańskiej republiki. Ich komunikaty były podawane jako fakty tylko po to, żeby być pierwszym, żeby się klikało i żeby były wpływy z reklam.
To znaczy, my żyjemy w świecie wolnych mediów i nawet jeśli ktoś to podważa, to po prostu to jest jakby niezrozumienie tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. Więc nie możemy nikomu zabronić po prostu tworzenia przekazów tak, jak jemu się wydaje, bez względu na to też, jakim interesom służy. Dlatego dla nas, dla odbiorców istotne jest po prostu rozróżnianie mediów, poszukiwanie tego, kto jest źródłem danego komunikatu, skąd to pochodzi, kto jest nadawcą, w jakim interesie może to robić, po prostu trzeba to wiedzieć. Wiem, że to jest skomplikowane, wiem, że to wymaga od każdego trochę większej dyscypliny, ale nie zdając sobie z tego sprawy, jesteśmy po prostu przedmiotem manipulacji i tak naprawdę dlatego w tych dniach, kiedy będziemy po prostu na oczy wszystkich są po prostu zwrócone na Ukrainę i śledzimy i szukamy wszelkiego rodzaju informacji, ja po prostu polecam opieranie się na sprawdzonych mediach, tych, które po prostu działają profesjonalnie, gdzie znamy po prostu z imienia i nazwiska tych, którzy nadają dane informacje, tych, którzy je komentują. Im dłużej ktoś jest na Ukrainie, tym mogą też te jego informacje być bardziej precyzyjne, bardziej konkretne. Nie będzie bał się iść w te miejsca, gdzie po prostu na co dzień dziennikarz, powiedzmy, zagraniczny rzadko zagląda. Profesjonalni dziennikarze po prostu moim zdaniem będą przygotowywać naprawdę bardzo profesjonalne relacje. Więc trzeba do nich po prostu sięgnąć do tych źródeł, zobaczyć po prostu relacje w tych mediach, które mają tam na miejscu swoich korespondentów. Oczywiście tutaj też nie ma prostej reguły. Niektóre media mogą być obiektami różnego rodzaju działań propagandowych. To będzie niestety weryfikował czas, więc zdani jesteśmy dzisiaj na to, że trzeba z różnych źródeł czerpać wiedzę, konfrontować tę wiedzę ze sobą i samemu też po prostu wykonać tę pracę intelektualną, jaką jest po prostu porównanie różnych relacji z tym, co wiemy z innych źródeł. Innej drogi nie ma po prostu. W zalewie różnego rodzaju treści bardzo łatwo ulec narracji, która zupełnie może mieć niewiele, nie mieć nic wspólnego z tym, co jest w rzeczywistości.
Wracając jeszcze na chwilkę do mediów społecznościowych, czy są jakieś symptomy, oznaki tego, jak rozpoznać konta, czy ludzi, czy kogoś, kto się podaje za jakieś rzetelne źródło, że to jest właśnie fake konto, że to jest jakiś troll, czy są jakieś takie symptomy, które mogą nam o tym powiedzieć?
Bardzo dużo mówi o danym koncie to, czy są tam osoby, które podpisują się imieniem i nazwiskiem, nie chowają się za pseudonimami, za nickami, czy robią coś regularnie. To jest jak najbardziej wtedy też kierunek właściwy, że widzimy, że nie jest to, nie wiem, algorytm, sztuczna inteligencja, która tworzy informacje. Też badanie aktualności, sprawdzanie jakości tych wpisów, na przykład błędy gramatyczne, które są w niektórych relacjach to widać po prostu, że ktoś ukrywa tożsamość swoją, podszywa się na przykład pod Polaka, chociaż no, nie potrafi jakby w składni zrobić po prostu poprawnego wpisu. Choć oczywiście no, na Twitterze czy w mediach społecznościowych, gdzie tempo gra rolę, no to będą się pojawiać oczywiście literówki, błędy gramatyczne czy nawet ortograficzne, ale nie tędy droga. Po prostu w momencie, kiedy patrzymy, chodzi mi o to, że w momencie, kiedy czytamy jakiś tekst właśnie w mediach społecznościowych, warto też zobaczyć, czy to jest składnia, która przypomina nam język, którym posługują się na co dzień ci, którzy mieszkają. Co jeszcze można zwrócić uwagę? Po prostu na treści, które ze sobą są obok siebie. Rodzaj sponsorowanych materiałów też nieraz może nas ukierunkować, kto tak naprawdę jest źródłem tej informacji, kto finansuje dany portal. W dzisiejszym świecie to jest podstawowa sprawa, zdawać sobie z tego sprawę, że różne podmioty, różne instytucje zabiegają o naszą uwagę z różnych względów. Jedne to będą, tak jak pan powiedział, ewidentnie biznesowe, tak, i nie ma znaczenia, dlaczego jesteśmy na danym portalu, mamy klikać, mamy tam być, więc tam jest bardzo dużo zmanipulowanych informacji, podkręcanych informacji, coś, co jest informacją prostą, neutralną, przeradza się za chwilę w przerażający opis jakiegoś zjawiska, które tak naprawdę nie ma jeszcze miejsca, tak? Bo po prostu chodzi tylko o to, żebyś ty się tym zainteresował, kliknął w dane zdjęcie. Oczywiście są też teksty pisane po to w taki sposób, żebyś i kilka minut nad takim tekstem spędził, bo wciągnął cię w jakąś taką historyjkę. No, nie jest to, mówię, może najzręczniej w obecnej sytuacji podkreślać, ale no nie ma innego wyjścia. Po prostu nie ma jednej prostej reguły, żeby sobie z tym poradzić. Nie ma jakiegoś jedynego centrum, które weryfikuje te informacje, może odsiewać ziarno od plew. Jest po prostu w dzisiejszym świecie tak rozwiniętej technologii naprawdę bardzo łatwo udawać kogoś innego niż się jest. Odbiorcy mogą tylko zdawać sobie z tego sprawę i na pewno nie sięgać po raz drugi do tych mediów, które ich po prostu zawiodły, gdzie raz stwierdzili ewidentne kłamstwo, ewidentny fałsz czy manipulację, która jest niezgodna z rzeczywistością.
A zatem, drodzy Państwo, i tutaj mój apel do naszych słuchaczy, uważajmy i starajmy się, abyśmy byli podmiotem w tym, co się dzieje informacyjnie wokół nas, a nie przedmiotem jakiejś propagandy czy wojny informacyjnej. Moim i Państwa gościem była dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, dr Jolanta Hajdasz. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Rozmowa w trzy słowa.
Rozmowa w trzy słowa zakończyła dzisiejszy, nieco nietypowy kalejdoskop medialny.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli okazję poinformować Państwa o bardziej radosnych wieściach dotyczących pokoju na Ukrainie.
No i otoczenie będzie znacznie sympatyczniejsze niż dziś. Dziękujemy za uwagę.
Kłaniają się Państwu Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.